Ja chciałbym zająć Wam trochę czasu, żeby się zastanowić nad świętowaniem i życiem codziennym małżeństw i rodzin w Biblii, a mówiąc tak już bardziej konkretnie nad tym, kiedy oni imprezowali, czyli kiedy mieli, z jakich okazji mieli uczty i co było największym czy najczęstszym powodem problemów w małżeństwach czy w rodzinach. Czyli będą dwie części tej konferencji, ale chciałbym zacząć od takiego całkowitego wstępu, czyli od Księgi Rodzaju, kiedy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Pan Bóg zaczął od pracy. Zaczął od pracy. To, co zrobił, było bardzo dobre. I potem w siódmym dniu mamy takie sformułowanie, że po całym tym dziele, które Pan Bóg zrobił, odpoczął. Odpoczął. I zaskakująco w ogóle nie jest powiedziane, co robił na odpoczynku. Tak jakby chciał autor biblijny powiedzieć, co ci obchodzi, co ludzie robią na wolnym. Natomiast pokazuje ten obraz, że to, że w życiu naszym mamy i odpoczynek, i świętowanie, znaczy i świętowanie, i pracę, to, że jest trud i też jest radość, że jest to pewien komponent czy normalność, która też wynika z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Zaskakujące jest też to, że jak w drugim rozdziale czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka, to jeszcze nie było grzechu pierworodnego, a człowiek został umieszczony w raju po to, żeby uprawiał ten ogród, czyli żeby pracował. Praca nie jest widziana jako konsekwencja czy kara za grzechy. Praca jest widziana jako normalność. Skoro Bóg pracuje, ty też pracujesz. To nie jest kwestia grzechu, to jest kwestia naturalnego harmonogramu rozwoju. Praca, ale skoro i praca jest normalna, to i odpoczynek jest normalny. A więc w pewnym sensie jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jako już w tym pierwszym obrazie stworzeni na obraz i podobieństwo Boże mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli stworzeni też jako małżeństwo i rodzina, zdajemy sobie sprawę, że te dwie części naszego życia, czyli świętowanie i praca, ucztowanie i trudy, troski, no one są jakby wpisane w naszą naturę. Tego się nie przeskoczy. Byłoby pięknie, gdyby zachować harmonię, nie? Czyli gdyby nie było tak, że pracujemy 7 dni, bo nawet Bóg tyle nie pracuje. Trzeba umieć odpocząć, trzeba umieć wziąć sobie dystans. Trzeba umieć powiedzieć, nie robię dlatego, żeby po prostu po odpoczynku robić lepiej. No i żeby też oczywiście nie było tak, że 7 dni odpoczywam, bo myślę, że się świat sam stworzy. Przejdźmy do pierwszej części, czyli kiedy ucztowali, kiedy były takie momenty, że zasiadali do stołu, czy nie do stołu, ale jedli, pili, tańczyli, była muzyka. Było to, co jest dzisiaj przy wielu naszych imprezach. Mówiąc o tej części, chciałbym, żebyście sobie tak gdzieś w głębi z tyłu głowy zadawali pytanie, czy my to robimy? Czy z tej okazji mam coś takiego jak ucztę, mam coś takiego jak imprezę, mam coś takiego jak świętowanie? A więc po pierwsze goście. Mamy ten słynny rozdział 18 z Księgi Rodzaju. Kiedy przyszło trzech nieznajomych mężczyzn do Abrama, i on mówi, ja pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki, zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Niesamowite, że mógł dać im tylko chrupki, nie? A jednak jest jakieś takie podejście, że to, co najlepsze jest w moim domu, daję gościom. To było bardzo obecne w kulturze wschodniej jeszcze do niedawna, może też nawet w naszej kulturze. Teraz troszkę jest problem, że gdyby ci trzej mężczyźni się nie umówili telefonicznie, to pewno byśmy ich nie przyjęli. I najczęściej też byśmy kalkulowali, jak jest im ktoś bardziej obcy, to trzeba mniej wydawać na niego pieniędzy, nie? Nawet jak idziemy na wesele, to też mamy takie myślenie, że jak jest bliska rodzina, no to wsadzę 500 do koperty. No może 300, jak jest taka bliska, ale niekochana. A jak obcy, no to można dać 100, może nie zauważą, nie? Więc element, tak, świętuję. Gość w dom, Bóg w dom. Drugi człowiek, w sposób nawet niezapowiedziany, jest dla mnie darem Boga i też okazją do tego, żeby ucztować. Drugi moment, gdy kobieta przestawała karmić dziecko. Dziecko podrosło, Księga Rodzaju 21:8, i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Nie wiem, czy to Sara go namówiła, weź, zrób ucztę, bo wreszcie już nie muszę go karmić. Kiedy to miało miejsce? Najczęściej w Izraelu to był okres 3 lat, czyli do 3 lat karmiło się piersią, potem wyprawiano ucztę, że dziecko już jest wystarczająco duże. Nie wiem jak z wami, jak byliście karmieni, jak karmicie. Moja siostra mówi, że dopiero z pierwszym synem Markiem to miał ponad 2 lata, kiedy przestała go karmić piersią. Dzięki temu, że pojechała do Rzymu, jeszcze wtedy studiowałem w Rzymie, pojechała z księdzem proboszczem, ze swoim mężem i z moim tatą pojechali do Rzymu. No i to był świetny numer, żeby wmówić dziecku, że teraz się już nie da, nie? Przez tydzień musiał być karmiony przez babcię, no to wiadomo, że nie był piersią. I jak wróciła z Rzymu, no Marek próbował jakoś do mamy się znowu przystać, ale mu konsekwentnie tłumaczyła, że mama zgubiła cycki w Rzymie, jak to się mówi na lokalu. No i dziecko musiało zrozumieć, więc... Ale nie zrobiła uczty, mimo że ma brata biblisty, nie zrobiła uczty, a to byłby dobry moment na zrobienie uczty. Trzeci moment z okazji transakcji. Przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka, oraz dowódca wojsk Pikol. Księga Rodzaju, 26 rozdział. Izaak rzekł do nich, czemu przybywacie do mnie? Przecież znienawidziliście mnie. Oni odpowiedzieli, chcemy z tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdzimy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro. Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. Transakcja, zwykła transakcja, wiesz co, dogadamy się. Ty sprzedajesz to, ty tamto, ucztujemy. To samo mamy choćby w drugiej księdze Samuela, w 3 rozdziale. Kiedy Abner oświadczył Dawidowi, zobowiązuje się, że pójdę, zgromadzę wszystkich Izraelitów wokół Pana mojego króla. Oni zawrą z tobą przymierze i będziesz sprawował nad nimi rządy według swego upodobania. Potem Dawid odprawił Abnera, który odszedł w pokoju. Ale wcześniej wyprawił ucztę Abnerowi i jego towarzyszom. Czyli czy to jest przed zawarciem transakcji, czy po zawarciu transakcji. Dzisiaj zdarza się w świecie biznesowym, że rzeczywiście jest jakaś po prostu impreza. Kiedyś miałem udział w takim projekcie, brałem, nie powiem jakim, bo bym obgadywał. A to nie chodzi o obgadywanie, tylko o prawdę, znaczy o pewną wartość. Że zanim doszło do tego projektu, chybaśmy z 5 kolacji po prostu zjedli razem. Nie powiem wam szczerze, super się z biznesmenami po prostu projektuje. Nigdy nie, tylko nie mogłem zrozumieć, po co oni mnie zapraszają 5 razy, żeby się zastanawiać, jak będzie wyglądało to spotkanie, jak to jest proste. No, zapraszacie księdza na spotkanie, mówi konferencję, nie? Więc 5 razy musiałem przychodzić, żeby im tłumaczyć. No więc to był taki rodzaj ucztowania. Z okazji transakcji. 4. sprawa z okazji wesela. No to jest najbardziej logiczne. Jakub do Labana, ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twoją za żonę, abym się z nią połączył. To były takie piękne czasy, że się mężczyźni pytali ojców, czy można wziąć córkę, nie? Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę. Księga Rodzaju 29. Jest wesele, jest uczta. Oczywiście też wiemy, że przy okazji tego wesela było tam trochę przekręctwo. Nie z tą chciał się żenić, inną dostał w noc poślubną. Niesamowite jest to, jak opisuje właśnie, że Jakub 7 lat pracował za córkę Rachelę. Potem się okazało, że jednak dostał Leę, więc za tą Leę pracował jeszcze 7 lat. Potem za stada pracował 6 lat, 20 lat pracował u teścia. No niesamowicie długo. W każdym razie była uczta. To samo mamy w Ewangelii, nie? To samo przy Samsonie. Wyprawiono Samsonowi wesele, które trwało 7 dni, bo tak było w zwyczaju wśród młodzieńców. 7 dni trwało wesele. Generalnie mogło tak trwać. Oczywiście zależało to też od zamożności. Natomiast no, choćby w tej Kanie Galilejskiej, no jeżeli Jezus mówi, napełnijcie stągwie wodą, a oni napełnili, nie wiem, 6 butelek 330 ml. No nie, po 2 lub 3 miary. Jeśli miara, to się liczy, było około 40 litrów, to tak naprawdę każda ze stągi miała 80 do 120 litrów. To jak sobie to policzymy, nawet średnio 100 litrów razy 6, to mamy 600 litrów wina. Nie wiem, ile było procentów, nie, bo to też dużo zależy, nie? Ale po prostu to jest bardzo dużo, no. Nie wiadomo oczywiście, ile było ludzi. No, jeśli było tyle, co na moich prymicjach, że na obiedzie prymicyjnym było 650, no to mieli tylko po litrze na głowę. To nie jest dużo, nie? Bo jeśli pół litra według górali to jest nic, no to na głowę, no to litr to nie jest zbyt dużo więcej niż nic, nie? Ale mogło tych ludzi być mniej. Ale mogło być tyle, co u mojego kolegi starszego rokiem w krakowskim seminarium, czy w archidiecezji krakowskiej, na którego prymicjach było 1350 osób. Wtedy mieliby bardzo mało, nie? oj, strasznie się nam dostało dyrektora, żeby Podhale wreszcie skończył z tymi imprezami, żeby wreszcie skończył. No, proszę pomyśleć, moja wioska 600 lat istnieje i nigdy nie było księdza, nie? Naprawdę, wszystkim się człowiek zna, wszystkie po imieniu i nazwisku, kogo nie zaprosić? Jeszcze jak masz taką rodzinę, jak moja mama miała 8 rodzeństwa, tata 6 rodzeństwa, ja mam 44 kuzynów drugiego stopnia. Każdy z nich jest starszy ode mnie, ma żonę i dzieci. No. Nie zaprosisz kuzynów? To jest naprawdę daleka rodzina, trochę głupio, nie? To jest mega bliska rodzina. Więc wesele. Potem bardzo ciekawy przykład po cudzie. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział. Gdy Salomon się obudził, uświadomił sobie, że to był sen. Sen, którym po prostu modlił się o mądrość, prosił o mądrość. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. Czyli masz jakieś doświadczenie łaski Bożej? Doświadczenie po prostu, że Pan Bóg jakoś zadziałał w twoim życiu? No i robisz imprezę, robisz ucztę. Moja znajoma, która obroniła doktorat z psychologii 2 lata temu, miała cały rok, mówi, na świętowanie. Przez cały rok chodziła na imprezę z okazji doktoratu, zapraszała wszystkich swoich znajomych. Dzięki temu byłem w Jerzynku. Po prostu, bo chciała ucztować z okazji tego, może nie cudu, no ale jakiegoś cudu. Nie? 6. powód z beztroski albo z uzależnienia. Też można imprezować, nie? Biada wam, którzy rychło wstając rano, szukając cycery, zostają do późna w noc, bo wino ich rozgrzewa. Nic tylko harfy i cytry, bębny i flety i wino na ich ucztach. O dzieło Pana nie dbają, ani nie baczą na czyny rąk Jego. Przeto lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu. Jego dostojnicy pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia. Czyli jak za dużo pijesz, będziecie suszyć, za dużo jesz, będziesz głodny kiedyś, nie? Ciekawy obraz ucztowania, że można tak imprezować, że się wpadnie w pewnego rodzaju nauk. Jest to świętowanie, widzimy, które może skończyć się skutkami negatywnymi. 7. powód, taki jest styl życia. Synowie Hioba mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu. W dniu oznaczonym zapraszali też swoje 3 siostry, by jadły i piły z nimi. Jest taki rodzaj, można powiedzieć, styl życia. Byłem teraz tydzień temu w warszawskim seminarium z rekolekcjami. Dzień w dzień, rano po śniadaniu jest kawa u jednego z przełożonych. Dzień w dzień, w południe, po obiedzie jest kawa u jednego z przełożonych, ale oczywiście mają dyżury. Każdy ma swój dzień wyznaczony, żeby nie jeden zajechał po prostu kawiarkę. Nie? Żył pewien człowiek bogaty, Ewangelia Łukasza mówi, który ubierał się w purpurę i bisior i w dzień świetnie się bawił. Czy ucztował wystawnie, więc widzimy, że może to też mieć aspekt negatywny, nie? Że ma taki styl życia imprezowy, ale to może spowodować tym, że zapomni o Łazarzu, zapomni o biedaku. Świętowanie może też skutkować tym, że zbytnie imprezowanie prowadzi do jakiegoś zatwardziałości serca. 8. powód, urodziny. Na 3 dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla wszystkich swych dworzan i wtedy kazał wezwać przełożonego podczaszek i przełożonego piekarzy i stanąć pośrodku dworzan. To jest ta sytuacja z Józefem, kiedy dzięki tym urodzinom tak naprawdę zostaje w jakim sposób ta sprawa posunięta do przodu, sprawa jego uwolnienia z więzienia. To samo mamy z królem Herodem. Otóż chwila sposobna nadeszła. Król Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom. Urodziny skończyły się tak, że Jan Chrzciciel stracił głowę, nie? Czyli w dniu urodzin ktoś traci życie. Kiedy ja się urodziłem, ktoś umiera. Bardzo ciekawa koncepcja świętowania. Natomiast ciekawe jest to, że nie mamy takich dowodów, że w Piśmie Świętym każdy obchodził urodziny, no tym bardziej imieniny, nie? Natomiast możemy powiedzieć, że ten nasz sposób świętowania urodzin to jest taki bycie faraonem, nie? Taki bycie Herodem, że to jest królewski styl życia, że to, co było kiedyś w pewnym sensie zarezerwowane dla królów, teraz jest dostępne dla wszystkich. 9. powód, w rocznicę jakiegoś wydarzenia. Żydzi obchodzą dzień 14 miesiąca Adar jako dzień radości i ucztowania i dzień zabawy oraz wzajemnego posyłania sobie darów z żywności. Księga Estery 9:9. A więc ten dzień, który zostali cudownie uwolnieni, kiedy wydawało się, że naród żydowski zostanie zniszczony z powodu Hamana i całych jego niecnych zamiarów, dzięki Bogu, Mardocheuszowi i Esterze staje się cud i w związku z tym mamy święto Purim, które Żydzi obchodzą do dnia dzisiejszego, na cześć właśnie tego, co się wtedy stało. bardzo fajny element, posyłanie sobie darów z żywnością. Nie wiem, czy chyba to już nie funkcjonuje. U nas kiedyś na wsi jeszcze coś takiego funkcjonowało, że jak się zabiło świnie, to posyłało się część rzeczy dla sąsiadów, nie? Troszeczkę kiełbasy, troszeczkę kaszanki, troszeczkę wątróbek, czy coś tam było i potem jak sąsiad zabijał, to znów on posyłał. Na pewno to wynikało z czasów, kiedy nie było lodówki, nie? Więc to była taka fajna pomoc sąsiedzka. Mam ciągle świeże, wtedy masz co miesiąc świeże, nie? Bardzo, bardzo fajny system, nie? W rocznicę wydarzenia, stąd też bierze się Pascha, nie? Cała Pascha i inne święta. W rocznicę wydarzenia wyjścia z niewoli egipskiej mam bardzo szczegółowe święto, opisane jak świętować, w jaki sposób dokładny, święto rodzinne. W rocznicę wydarzenia, że te wydarzenia świętuję nawet jak miało miejsce 1000 lat temu, nawet jak miało miejsce 3000 lat temu, do dzisiaj Pascha przecież jest najważniejszym świętem żydowskim. Do dzisiaj Pascha gromadzi rodziny. Jest to rocznica jakiegoś wielkiego wydarzenia. Stąd może pytanie jest dla nas, czy może by nie zacząć robić taką paschę z okazji rocznicy chrztu? No naprawdę to jest bardzo ważne wydarzenie, chrzest. Albo z okazji poczęcia. Pytam mojej mamy, kiedy się poczułem, bo to jest mega ważna informacja. Bo tu się zaczęło życie. Kościół mówi od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a ja ciągle wpisuję datę urodzenia, nie? Ale mama mówi, nie wie. Mówię mamy, czy trochę tak żartuję, mamo, ja nie pytam jak, ale kiedy. Kiedy po prostu, bo to nie chodzi, byłoby bardzo ciekawe świętować. Można 9 miesięcy dać do tyłu, ale wiecie doskonale, że to się tak nie da. Oczywiście są przypadki, nas jest 4 rodzeństwa, w 2 przypadkach mama wie, w 2 przypadkach nie wie. Najlepszy sposób dla młodych małżeństw, jeśli jeszcze się staracie o dziecko, spożyć raz na miesiąc, wtedy raczej będziecie wiedzieć. Ale nie proponuję, żebyście nie mówili, dlaczego tak często. 10. moment po nawróceniu ucztują. Ojciec powiedział do sług, jak syn marnotrawny wraca, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył i zaczęli się weselić. Nie wszyscy oczywiście, bo starszy brat, nie wiem, czy przeliczył koszty tej imprezy, czy co, ale mu się to nie podobało. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. To samo z Zacheuszem w Jerycho. Wydaje się, że ta uczta, kiedy Jezus widział Zacheusza, to jest przepiękna scena, 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Jezus przechodzi przez Jerycho i zaskakująco zwierzchnik celników nie może się do niego dostać z powodu tłumu. Znaczy, my rozumiemy, gdyby się nie mógł dostać portier, no nie? Ale zwierzchnik celników? Przecież nawet Aleksander Kwaśniewski jechał w papamobili, jak był w Polsce, nie, papież? Więc można powiedzieć, nawet w sensie, żebyśmy powiedzieli, no nie był najbardziej praktykującym, chociaż praktykującym był jako prezydent. Musiał na tym przejeździć. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że gdyby prezydent Świdnicy nie dostał się na spotkanie z biskupem, to byłoby takie niepoważne, nie? Z punktu widzenia dzisiejszego myślenia, on się nie mógł dostać. Zwierzchnik celników, nie celnik, zwierzchnik celników. Więc bardzo go musieli nie lubić, bo on przełożony synagogi Jair przecież się dostał do Pana Jezusa. I on wychodzi na drzewo, no bo jest mały. Zdarza się czasami, że przełożony jest mały. I po prostu on wychodzi na drzewo. I wtedy mamy przepiękną scenę, bo Jezus mógł go zignorować. Mógł na przykład, jak go widział, mógł zrobić to, co my nieraz w kościele udajemy, że nie ma problemów. I mógł powiedzieć do wszystkich uczniów, proszę Państwa, teraz patrzymy na nogi, bo najważniejsze w życiu jest droga. Patrzymy na drogę, patrzcie się, gdzie nas droga zaprowadzi. I przejść koło tego drzewa, żeby nie musieć się spotykać, bo nie ma nic gorszego nieraz niż konfrontacja. Mógł na przykład stanąć przy drzewie i powiedzieć, o proszę Państwa, tu jest Zacheusz, współpracuje z Cesarstwem Rzymskim, czyli to nie jest TW, ale JW, jawny współpracownik, jeszcze kradnie pieniądze. Jest nieuczciwy, jak będziecie tak robić, pójdziecie do piekła. I wszyscy, o, a Pan Jezus, dziękujemy Ci, Zacheuszu, za lekcję poglądową, nie? Ale on zrobił rzecz absolutnie niesamowitą. 19 wieków przed Darwinem mówi do Zacheusza, zejdź z drzewa. I on schodzi i mówi, chcę dzisiaj u Ciebie być w domu. Co znaczyło wejście w jakąś wspólnotę. Ucztowanie oznacza też wspólnotę. No i rzeczywiście Zacheusz w tym domu mówi, połowę majątku oddaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Do grzesznika poszedł w gościnę, się bulwersowali. A przecież gdyby Jezus nie potraktował go po dobroci, połowę majątku nie zostałaby oddana ubogim, a tak naprawdę ci, których skrzywdził, nie byliby wynagrodzeni. Chociaż proponuję tą hipotezę, bo to jest hipoteza też biblijna, że Zacheusz wcale nie był grzesznikiem. Połowę majątku oddaje ubogi można interpretować jako czas teraźniejszy ciągły. Czyli Zacheusz mówi tak, nie wiem, dlaczego mnie w mieście nie lubił. Normalnie trzeba oddawać 10%, a ja oddaję 50%. Normalnie jak się kogoś skrzywdzi, to się oddaje tyle samo albo podwójnie, a tylko w największych przypadkach czterokrotnie. Ja we wszystkich przypadkach, jeśli kogoś skrzywdziłem, tam jest tryb warunkowy niekoniecznie realny. W sensie, że może tak, może nie. Jeśli kogoś skrzywdziłem, no to oddaję poczwórnie. Jeśli przychodzą do mnie i mówią, że ja ich skrzywdziłem, ja oddaję, nawet nie sprawdzam, czy ich skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I ja nie wiem po prostu, dlaczego mnie nie lubią. Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. On został zbawiony, uwolniony od złej opinii, bo nie był grzesznikiem. On był zwierzchnikiem celników, a wiadomo, że jak ktoś jest zwierzchnik celników, to musi być grzesznikiem, nie? Jak jest biznesmen, to na pewno kradnie, nie? Mamy coś takiego, no musiał ukraść, nie? Musiał ukraść. Jak jest ksiądz, to... No właśnie. Kiedyś jestem w Chicago i zaczynam kazanie, że w trzech przypadkach się księżom nie wierzy. Jak ksiądz powie, pomodlę się za ciebie, nie mam pieniędzy i ta dziewczyna, co koło mnie stoi, to jest kuzynka, nie? I mówię, nie będę mówił o tych trzech tematach, więc spokojnie możecie mi wierzyć. Nie, nie zapomnę tej przerażonej pani, co przyszła do zakrystii. Mówi, proszę księdza, naprawdę się nie modlicie. Jeszcze parę myśli na temat, więc ucztowanie po nawróceniu. No, może ktoś z was się nawrócił, może pamiętacie się taki moment. To jest świetna okazja naprawdę, żeby zrobić taką wielką, wielką imprezę. Ja to robię w takim wymiarze mikro, zawsze po spowiedzi. Zawsze po spowiedzi sobie dobrze coś zjem. A że się często spowiadam, to wyglądam jak wyglądam, ale zawsze tak mam takie poczucie, że teraz mogę porządnie pojeść, bo mi się należy, nie? Bo mi się należy, nawróciłem się. Czasem trzeba było przyjść na ucztę w jakiejś specjalnej szacie, no zwłaszcza na wesele. Mamy tę scenę z Ewangelii, że został wyrzucony w tej szacie, nie w porządku. Gospodarz miał obdarzyć tego, który przychodził pocałunkiem przywitania. Czuwałby, słudzy umyli mu nogi, albo on sam mógł umyć nogi z dalekiej podróży. Gość miał umyć ręce, albo przynajmniej jedną. Namaszczano oliwą znamienitszych gości. Czasem rozdawano wieńce z kwiecia zaproszonym, ale ten zwyczaj pochodzący z Grecji nie był za bardzo faworyzowany w środowisku faryzeuszów. Nie jadano na stojąco, szwedzki stół to byłaby obraza dla nich. Porządek miejsc był ustalony, stół honorowy w środku naprzeciw strony niezajętej. Gospodarz osobiście obsługiwał gości. U bogaczy też był obrus, naczynia srebrne lub złote, noże, łyżki z kości słoniowej, łyżeczki do spożywania nawet jaj specjalne. Biedaki jedli zazwyczaj chleb jęczmienny, oliwki, owoce, szarańcze przyprawione solą. Była też muzyka. Na przykład w Księdze Syracydesa, 32 rozdziale czytamy, czym pieczęć z rubinów złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie. Czym pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tym melodia muzyków przy słodkim winie. Muzyka, coś niesamowicie ważnego. Dzisiaj rezygnujemy już z prawdziwych zespołów, przechodzimy na DJ. Trzeba pomyśleć, nie? I mówię to w imieniu moich kolegów, z którymi grałem na weselach 2 lata przed seminarium. Żeby muzyka jest bardzo ważnym elementem. Bardzo fajny jest też element savoir-vivre, który jest obecny w Księdze Syracydesa. Często na agapach, zwłaszcza na oazach, czytany przed najbardziej uroczystą kolacją. Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym, nie rozwieraj nad nim gardła i nie wołaj, jakże wiele na nim. Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki. I nie pchaj się wraz z nim do półmiska. Jedz, co leży przed tobą jak człowiek. Nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudzał odrazy. Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań jedzenia. Nie bądź nienacycony, byś kogoś nie uraził. Jeśli zajmiesz miejsce wśród wielu zaproszonych, nie wyciągaj ręki wcześniej od nich. Jakże mało potrzeba człowiekowi dobrze wychowanemu. Na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał. To znaczy powinien mało jeść, jak jest dobrze wychowany. A jeśli byłbyś zmuszony do jedzenia, wstań, zrzuć to na stronie, a ulżysz sobie. Traktat Gittin z Talmudu tłumaczy, że w 8 rzeczach wszelkie nadużycie jest szkodliwe i dlatego należy zachować w nich umiar. W 8. W podróżach, w stosunkach seksualnych, w bogactwie, w pracy, w piciu i w jedzeniu, w śnie, w gorących kąpielach i w puszczaniu krwi. Mamy więc tu ucztowanie. Trzeba w tym również mieć umiar, bo byłoby to szkodliwe. To tak na temat ucztowania czy jedzenia głównie, jeśli chodzi o kwestię takiego sposobu świętowania. Oni naprawdę jedli to dużo, jedli zwłaszcza ci bogatsi. Biedniejsi mniej, nawet nie było stołów w tych domach biednych, ale no, było jakimś powszechnym, można powiedzieć, zwyczajem, że jednym ze sposobów świętowania jest po prostu bycie razem, jedzenie wspólne, słuchanie muzyki czy nawet towarzyszenie przy muzyce tańców. Więc to nam chyba zostało, mam nadzieję. Nie wiem, który z tych punktów chcielibyśmy wprowadzić w życie, ale myślę, że warto. Na pewno najbardziej warto wprowadzić w życie taki cytat, którego ja jeszcze nie wprowadziłem, werset, a marzy mi się, jak Jezus mówi, jeśli urządzasz ucztę, nie zapraszaj znajomych. I nie zapraszaj tych, którzy cię odpłacą tym, że cię znowu zaproszą. Zaproś ubogich, nędzarzy, biedaków. Zaproś tych, którzy nie mają ci czym odpłacić. Piękne byłoby chociaż raz w życiu zrobić taką imprezę, że zaprosisz ludzi właśnie takich, którzy są nieznajomymi, którzy są ubogimi. Zaprosić. Może z okazji 50 na przykład. To jest taka najlepsza rocznica do świętowania, nie? 100 będzie ciężko. 18 jeszcze nie masz co świętować. 50 coś już zrobiłeś i raczej nie popełnisz jakiegoś takiego błędu, że zwariujesz. Chociaż jak Świadkowie Jehowi przyszli do mojej babci i mówią, że no, ona mówi, no, ona już jest stara. Że gdy była młodsza, to może by zmieniła wiarę, ale teraz już jest stara. Ojejku. Takie zdanie ją kosztowało to, że musiała przez 45 minut wysłuchać świadectw osób starszych od niej, które się nawróciły. Teraz przejdźmy do trosk, czyli zastanówmy się, co było taką troską, no, największą troską tych ludzi, tych małżeństw, rodzin. I znowu, czy tutaj mamy takie podobne, można powiedzieć, nieszczęście, jeśli chodzi o nasze życie, czy trudności, bo trudności dnia codziennego albo ewentualnie jakichś takich wydarzeń nadzwyczajnych. Zacznijmy tak może troszeczkę przewrotnie. Głupia żona. Hiob z powodu nieszczęścia traci wszystko. Traci cały majątek. Traci wszystkie dzieci i zaskakująco nie traci żony. I my mówimy, jak to? Jeśli Hiob byłby najbardziej nieszczęśliwy, powinien Pan Bóg zabrać mu żonę. Nie, bo gdyby zabrał mu żonę, byłby bardziej szczęśliwy. Dramat Hioba polega na tym, że według Pisma Świętego kobieta jest tym, która ma być pomocą. Uczyńmy dla niego odpowiednią pomoc. Ezer kynegdo, znaczy boski element, który jest widzialny, który jest naprzeciwko mnie, Boga tak namacalnie nie widać. I ona jakby spełnia, kobieta, tą rolę w pewnym sensie zastępcy Boga, jest taką boginią, mówimy, nie? I ona ma pomagać. A co się okazuje? Że w tym nieszczęściu, zamiast mu pomagać, to ona mówi do niego, złorzecz Bogu i umieraj. Więc mówi do niej Hiob, że mówisz jak kobieta Newala, mówisz jak głupia. Mówisz po prostu jak głupia. Więc to jest niesamowite, że może się tak okazać, że mąż miał być po prostu pomocą, a okazuje się, że jest przeszkodą. Że jest po prostu przeszkodą. Żona miała być pomocą, okazuje się, że jest przeszkodą. Drugi motyw, żona zdradliwa. Księga Sędziów, 14 rozdział. Samson się ożenił, no, zresztą nie raz, on akurat miał kilka takich epizodów, nie? Płakała przed nim i on mówił, dał taką zagadkę tym gościom weselnym, dał taką zagadkę, która była bardzo ciężka i oni namówili jego żonę, że wiesz co, mogłabyś podpytać męża po prostu, na czym to polega to rozwiązanie zagadki. Proszę popatrzeć, zaraz po ślubie, zamiast być wierna mężowi, to ona jest wierna tym, którzy ją gdzieś tam podpuścili. I płakała przed nim przez 7 dni, kiedy mieli wesele. Dnia 7 podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu. No to jest tak, jak się jest bardziej wierny swojej rodzinie niż mężowi, to jest masakra, nie? Po prostu w tydzień po ślubie marudzi, narzeka, a tak naprawdę zdradza swojego męża. Jakby nie ma takiego oddania całkowitego. Przecież ty jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Ty jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Trzeci motyw, fałszywe oskarżenia w rodzinie. I tu mamy znów od strony męża. Tobiasz, wiecie, że oślepł. Jak oślepł Tobiasz, no to kto utrzymywał dom? Kobieta. Rzeczywiście jego żona musiała się ucharować nieźle i pewnego dnia za tą pracę dostaje koźlątko i to koźlątko przychodzi do domu i beczy. No trudno, żeby po prostu miauczało, nie? Beczy. Tobiasz po prostu słyszy i mówi, skąd to jest? A ona mówi, dostała to jako, byśmy powiedzieli, napiwek czy na sycerę, nie? Natomiast on mówi, Tobiasz, nie, absolutnie. To pewno ukradłaś, trzeba to oddać. Ukradłaś, rozumiecie? I wtedy żona tak naprawdę tak się wpienia. Troszeczkę jak w wersji greckiej księgi Hioba, też jest taki inny troszeczkę wersja żony Hioba. I tu żona Tomiasza się zdenerwuje i mówi, no tak po prostu to ty tutaj jesteś taki, jaki jesteś. Byłeś sprawiedliwy i widzisz, jak Pan Bóg cię potraktował. Ja tu haruję dla całego domu i jeszcze są fałszywe oskarżenia. I co się wtedy dzieje? Tobiasz zachowuje się genialnie. To znaczy Tobiasz mówi, Panie Boże, ja muszę umrzeć. Proszę Cię o śmierć, bo nie da się żyć w takiej rodzinie. Nie da się żyć w takiej rodzinie. I to jest o tyle niesamowita scena, że tam są dwa przypadki ludzi, którzy chcą popełnić samobójstwo, którzy chcą umrzeć. Tobiasz i Sara. Sara jest dziewczyną, która 7 razy chce wyjść za mąż, ale zanim pójdzie do łóżka z oblubieńcem, oblubieńc umiera. I to jest straszna scena. Nigdy w Biblii nie mamy sceny, że siedem kobiet umarło, no nie, a facet przeżył. Na odwrót jest, nie? Więc straszna scena, zwłaszcza straszna scena dla tego siódmego, szóstego, bo ten drugi to mógł jeszcze zaryzykować. Ale gdybym był siódmym facetem i słyszał, że sześciu przede mną umarło, to ja bym naprawdę za żadne skarby nie chciał Sary, nie? Natomiast on chciał, nie? On chciał, no i też umarł, nie? Czasem tak bywa. I ta Sara siedmiu facetów straciła, no to nie jest tak, że singielka nie ma kogoś. Nie mieć kogoś to jest mniejszy dramat, niż mieć siedmiu ich pochować, nie? Więc tak naprawdę ona przeżywa straszny dramat. Jeszcze służąca jej mówi, że to jest jej wina i Sara chce się powiesić. Ale w pewnym momencie mówi, no nie zrobię tego ze względu na mojego ojca, bo co będą o nim mówić? Więc proszę pomyśleć, dwa motywy chęci popełnienia samobójstwa. Sara, która ma taki dramat i Tobiasz, któremu żona troszeczkę nagadała, nie? I to jeszcze słusznie, nie? Że więc może tak być, że przeżywasz dramat w rodzinie z powodu fałszywych oskarżeń przez człowieka, który jest święty, bo Tobiasz był święty czy sprawiedliwy, ale nie ma takiego świętego, który nie miałby jakiegoś defektu, nie? Jest tylko najświętszy, po trzykroć święty, no ale to jest Pan Bóg. Czwarty motyw, brak bliskości męża. Straszna scena, jeśli chodzi o Rachelę i Leę, nie? Mamy ten Jakuba, który ma dwie żony i tak naprawdę ma jeszcze dwie nałożnice, to znaczy dwie niewolnice tych żon, czyli de facto cztery kobiety, z których ma 12 ciorgo dzieci, które są założycielami państwa, byśmy powiedzieli, czy narodu Izraela. I pewnego dnia Ruben wyszedł na pole, gdy rzęto pszenicę, znalazł mandragory i przyniósł je swej matce Lei. Wtedy Rachela rzekła, daj mi mandragory twojego syna, a na to Lea, czyż nie dość, że mi zabrałeś męża, a jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna? Rachela zawołała, niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna. Rachela była ukochaną przez Jakuba, dlatego z nim spała każdą noc. Lea nie spała z nim. A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, Lea wyszła mu naprzeciw i rzekła, do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mandragory mego syna i spał z nią owej nocy. Znaczy mega smutne, nie? Kobieta potrzebuje mężczyzny, potrzebuje miłości. Weszła w związek małżeński z powodu swojego ojca, który ją wepchał, bo jesteś starsza, to idź, bo nikt ci już może nie weźmie. I po prostu jeszcze miała jakieś takie przygaszone oczy, nie wiem jak to tłumaczyć, ale jakieś miała takie przygaszone oczy, że nie była nadzwyczajnej piękności. I nie dość, że może mieć taki dyskomfort z powodu swojego wyglądu, swojego stanu, to jeszcze po prostu brak bliskości męża, przecież był jej mężem. I to tak naprawdę pierwszym mężem. To może być trudnością małżeńską. Piąty powód, rywalka. Troszeczkę jak z tą Leą i Rachelą, ale pomyślmy tutaj o Abrahamie, Hagar i Sara. Hagar i Sara. Zbliżał się do Hagar i ta stała się brzemienną, a widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Czyli no nie jest drugorzędną żoną, byśmy powiedzieli, nie jest na tym samym poziomie, ale zaczyna się śmiać, zaczyna się po prostu śmiać z Saraj. To samo mamy w przypadku Anny, pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjączyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana, Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? I tu następuje jeden z najbardziej romantycznych tekstów w Piśmie Świętym. Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Żono kochana, nie masz dzieci, ale czy ja dla ciebie nie znaczę więcej niż 10 synów? Ale problemem jest rywalka. No oczywiście, czy dzisiaj jest rywalka? Czy tą rywalką może być teściowa? Czy tą rywalką może być córka czy syn? Czy tą rywalką może być koleżanka, czy na przykład w pracy ktokolwiek? Są nieraz takie zdrady emocjonalne, czy zdrady czasowe, w sensie więcej czasu przebywam z tym panem niż z tobą. Rywalka. Szósty powód trosk to jest niepłodność. Izajasza, czwarty rozdział. Siedem kobiet uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc, swój chleb będziemy jadły i we własną odzież się ubierały. Dozwól nam tylko nosić twoje imię, zdejmij z nas hańbę. Mega mocny tekst, taki ból kobiety, która chce być matką. Chce być matką, naprawdę, nawet nie musisz mnie utrzymywać, co jest twoim obowiązkiem jako mężczyzny w Izraelu. Nie musisz mnie utrzymywać, będę jadła swój chleb, ale proszę cię, zrób mi dziecko. Mocne, mocne pragnienie po prostu macierzyństwa. My dzisiaj też się zastanawiamy, mam taką wspólnotę w Krakowie, kiedy rzuciłem hasło takie nieortodoksyjne, w sensie mówię, wiecie co, no, panie, no macie 35 lat, super pracujecie, bardzo pobożne, dobrze zarabiacie. W sumie dobrze, gdybyście wychowywali dziecko, nie? Może nie jesteście powołane do macierzyństwa, tylko do... Raczej może nie jesteście powołane do małżeństwa, tylko do macierzyństwa, nie? Zrobić dziecko, wychować, dziecko będzie zadowolone, ma mądrą matkę, ma wychowane, ma życie wieczne. To jest, zrobiła się taka cisza jak tutaj, nie? I jedna pani przy księdze, ale jak to dziecko zrobić? No, jak? Mówię, no zgrzeszyć, mówię. In vitro albo naturalnie, no. A potem już będzie dobrze, nie? O. No to taka teologia góralska, oczywiście ona jest nieortodoksyjna i jej nie polecamy. Natomiast nie no, mówię o tym, że gdzieś tam naturalnie, jakby z punktu widzenia takiego naturalnego jest taki niesamowity głód, może być taki głód, który pcha ludzi do różnych rozwiązań i tu niepłodność była takim nieszczęściem. Nie mieli dziecka, mamy Elżbietę i Zachariasza, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Ciekawe, że stwierdzili, że to ona, nie on, czy robili wtedy badania. Oboje zaś już posunęli się w latach. Dramat. Żeby chociaż byli grzesznikami, rozumiecie, Zachariasz jest bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Jest pobożnym człowiekiem. Elżbieta też przecież. Znamy świetną scenę spotkania Elżbiety z Marią. I teraz niesamowity dramat człowieka, który jest wierzący, który jest dobry, a jednak nie ma tego, co jeszcze wtedy uważano za łaskę Bożą. Czyli w jakim sensie jestem przeklęta przez Boga, odrzucona przez Boga, mimo że jestem Bogu wierna wiele lat. Bardzo takie dosyć trudne doświadczenie, zwłaszcza dla nas dzisiaj, może nie tyle niepłodności biologicznej, co byśmy powiedzieli niepłodności duchowej. Jestem rodzicem, jestem mężem, jestem żoną, jestem w nowym kościele, w odnowie w Duchu Świętym, czy przyjeżdżam nawet na kongres małżeństw, rodzin i moje dzieci nie chodzą do kościoła. Nie, no, nie mogę przeskoczyć tego. Lata się zmieniają, a ja nie mam wpływu na to, żeby urodzić w nim dziecko również wiary, żeby urodzić w nim dziecko Boże. Nie mam na to wpływu. Dramat niepłodności. Siódmy powód, rozwód. Rozwód. Przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawiać na próbę, zadali mu pytanie, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu. No były niestety takie interpretacje prawa, że można oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu, to znaczy wtedy, kiedy stała się już przykra, nie? Z tym słynnymi przypadkami, że nawet mogła przypalić zupę, nie? Czy cokolwiek tam gotowano. I Jezus co wtedy powiedział? Zaskakująco Jezus nie powiedział, no każdy przypadek jest indywidualny, nie? Musimy im towarzyszyć, nie? Trzeba się po prostu zastanowić, o co to chodziło. A Jezus mówi, wiecie, dlaczego tak jest? Wiecie, bo oni ciągną. On powiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Bo Mojżesz pozwolił nam pisać list rozwodowy. Ale czy nie czytaliście, że problem jest w tym, że od początku stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę i oni się po to łączą, żeby się nie rozłączyć? Że problem waszych rozwodów bierze się stąd, że zaniżyliście poprzeczkę, zaczynacie szukać po prostu takich argumentów, dlaczego zostawić, a koncepcja początkowa jest całkiem inna. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I tu Jezus używa słowa greckiego synedzeuksen, które dosłownie oznacza wprzągnąć kogoś w jarzmo, synedzeugnymi. Czyli co to znaczy wprzągnąć w jarzmo? Małżeństwo jest porównane przez Jezusa do pary wołów, koni albo osłów. Powiedzmy koni, nie? I teraz są dwa konie zaprzęgnięte do jednego wozu i Jezus mówi tak przełóżmy to tak na taki prosty język. Jak to rozwody? Dlaczego zaprzęgacie dwa konie? Jeden koń uciągnie tonę węgla, dwa konie uciągną 1,5 tony węgla. Więc jak zaprzągłeś dwa konie i naładowałeś 1,5 tony węgla, to ty chcesz jednego konia wyciągnąć? To co ten drugi zrobi? Przecież w małżeństwie, jak obciążysz dziećmi kredytem, no to jest mega skomplikowana operacja. Więc jaki to jest? Potem się dziwicie, że ta druga połówka sama nie uciągnie i szuka jakiegoś ogiera wolnego, który po prostu się dołączy do tego wozu? Ale ten obraz jest genialny, bo on pokazuje, że największym nieszczęściem w małżeństwie nie jest rozwód. Jest jeszcze kilka szczęści, nieszczęści, mniejszych czy większych. Na przykład może być takie nieszczęście, że jeden koń idzie w lewo, drugi w prawo. Rozleci się wóz. Może być takie klasyczne nieszczęście, że jeden koń biegnie szybko, a drugi wolno i tak szarpią się całe życie z tym wozem i mówią, Boże, co za jazda, nie? Może być najgorsza okazja, najgorsza sytuacja w życiu, że jeden koń padnie. On się nie chce rozwieść. Nie ma nic gorszego, co taki koń, co leży, a się nie chce rozwieść. I po prostu leży i ta druga połówka nie dość, że ciągnie 1,5 tony, to jeszcze tą padlinę, nie? I po prostu i teraz ciągniesz, patrzysz na tych źrebaków, co żyją w celibacie, mówisz, Boże jedyny. Przecież jeszcze mi mówią, że mam być wierna, nie? Po prostu małżeństwo jest możliwością piekła albo nieba. Tak samo jak kapłaństwo. Judasz żyłby może długo i szczęśliwie, miałby żonę i dzieci, gdyby nie został biskupem, nie? Został powołany i się powiesił. Oczywiście to nie jest skutek, że dlatego się powiesił, że był apostołem, nie? Tylko, że po prostu to jest tylko możliwość. Małżeństwo jest możliwością, rodzina jest możliwością szczęścia, ale też jest środowiskiem, w którym może być tak wielkie nieszczęście, tak wielki, można powiedzieć, dramat, że nie wiadomo potem, jak z tego wyjść. Nie tak było od początku. Zawierzmy poprzeczkę. Miejmy świadomość, że muszę myśleć o drugim człowieku. Bo jak nie będę myślał o drugim człowieku, to potem są nieszczęścia. Są nieszczęścia. Ósmy powód, głód. Bracia Józefa, tutaj słynna scena, jak do Egiptu przyjeżdżają z powodu głodu. Pierwsza księga królewska, wdowa z Sarepty Sydońskiej, na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Zjemy to, a potem pomrzemy. Zjemy to, a potem pomrzemy. Taka przepiękna modlitwa z Księgi Przysłów, 30 rozdział. Nie dawaj mi bogactwa ani nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż to jest Pan, lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Jak będę biedny, to zacznę kraść. Zacznę bluźnić mojemu Bogu. Głód był częsty. Głód był częsty. Księga Joela jest przepięknym dowodem na to, jaki jest dramat ludzi, którzy po prostu, którzy są zniszczeni, można powiedzieć, z powodu klęski głodu. Dziewiąty przykład. Śmierć dzieci. Śmierć dzieci. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska twoje dzieci o skały. Niestety, jak mówi Księga Samuela, królowie mieli na w zwyczaju na wiosnę wychodzić na wojnę. Jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy wtedy nie była giełda, tylko wojna. Nie? Mocniejsi walczyli ze słabszymi, ale jak walczyli, to i zabijali dzieci, porywali kobiety. Więc Babilonia, która napadła na Izrael, która zniszczyła świątynię jerozolimską, wymordowała też wiele dzieci. Wymordowała dzieci. Nie? Więc ten dramat kraju, który przeżywał wojnę o wiele częściej niż... No myśmy też przeżywali swoje trochę w historii, naprawdę przeżywali. To był taki dramat, nie dość, że śmiertelność była duża, to jeszcze masz niepewność, zwłaszcza, że żyjesz w kraju naprawdę małym, mało znaczącym politycznie, bo kimże był Izrael w tamtym czasie? Litwą, Estonią, San Marino tamtego czasu. Naprawdę to nie był politycznie wielki kraj. I ostatni przyczyna, może to nie jest codzienny trosk, ale jednych z najbardziej dramatycznych czy drastycznych po prostu dramatów rodziny izraelskiej, to jest kanibalizm. Kiedy król izraelski przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: wspomóż mnie, panie mój królu. Odpowiedział: pan ciebie nie wspomaga, z czego ja mam ci wspomóc? Czy sklepiska lub stłoczni? Następnie król rzekł do niej: co ci jest? Odpowiedziała: ta oto kobieta powiedziała mi, daj twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Następnego dnia powiedziałam do niej, daj twego syna, żebyśmy go zjadły, lecz ona ukryła swojego syna. Kiedy król usłyszał słowa kobiety, rozdarł swoje szaty. Gdy zaś przechadzał się po murze, lud widział, że pod spodem nosił wór na swoim ciele. Druga Księga Królewska, rozdział 6. Ósmy wiek przed naszą erą. Dramat oblężenia. Jest taki głód, że kobiety decydują się na to, żeby zabić swoje dzieci i pożreć. Czy niektórzy bibliści mówią, nie tyle zabić, co po prostu to było dziecko umarłe i pożreć umarłe, no ale wtedy trzymałaby jeden dzień, nie było wtedy chłodni, raczej to jest niemożliwe, nie? Mega dramat, mega dramat. Zakończę tym dramatem nie dlatego po prostu, żeby was zostawić z takim smutnym przekonaniem, ale dlatego, żebyście wrócili do domów i popatrzyli w swoje pociechy, swoim dziechom i powiedzieli, nie jest naprawdę źle, nie zjem cię. Po prostu, że mamy różne troski w życiu codziennym i mamy różne dramaty, ale kochani, nawet apel Miłosza, nie zjadajmy się, bo nie zmartwychwstaniemy naprawdę, rozumiemy metaforycznie, nie jest aż tak źle, żebyśmy musieli siebie jeść nawzajem, żeby przeżyć. Popatrzmy przede wszystkim pozytywnie, wtedy łatwiej troski nam będzie przeżywać i łatwiej też będzie świętować. Popatrzmy pozytywnie, bo na wszystko można popatrzeć pozytywnie. Można krzyczeć na ambonie, dlaczego ci młodzi stoją pod lipą zamiast chodzić do kościoła na mszę świętą. A można popatrzeć, powiedzieć inaczej, 25 milionów Polaków nie przyszło w tę niedzielę do kościoła, a on doszedł aż do lipy. Możesz narzekać, że twój mąż chrapie, ale możesz powiedzieć, Boże, ja każdej nocy uświadamiam sobie, że mam dar słuchu. Mam dar słuchu. Mam dar słuchu. Możesz narzekać, że twój mąż pije i przepija, ale możesz powiedzieć, Boże, on przepija tylko pół wypłaty. Znam takich, co przepijają całą. O, mój przepija całą, ale przepija za swoje. Znam takich, co przepija na kredyt. Możesz narzekać, że żona jest plotkarą i po prostu tyle obgaduje, ale możesz sobie powiedzieć, Boże, ile ja mam najnowszych informacji. Możesz narzekać, że w kościele jest 10 kobiet ładniejszych od twojej żony, ale możesz powiedzieć, Boże, dziękuję ci za to, że ta kobieta jest jedyną na świecie, która ze mną wytrzyma. Popatrzmy pozytywnie, wtedy łatwiej będzie świętować i łatwiej też dźwigać krzyż trosk życia codziennego. Dziękuję.